Nawet nie miał okazji. I tak piosenką The Clash zaczynamy trzecią godzinę poranka razem z panią profesor Józefą Hrynkiewicz, posłem Prawa i Sprawiedliwości, socjologiem. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I co nie jest bez znaczenia, przewodniczącą specjalnego zespołu w Radzie Ministrów, który powołała pani minister Elżbieta Rafalska, który miał wypracować koncepcję całościowej polityki rządu wobec osób starszych, i to się stało, i wczoraj po posiedzeniu Rady Ministrów pan premier razem z panią minister Rafalską przedstawili zarys, dokument jest gotowy, dla dziennikarzy była taka opowieść, co jest w środku, o tej strategii polityki społecznej wobec osób starszych do 2030 roku, co jest pani profesor zdaniem najważniejszym elementem tego programu.
Moim zdaniem najważniejszym elementem tego programu, który mam nadzieję stanie się programem rządowym, bo na razie zaczęliśmy skromnie u pani minister Rafalskiej, która stworzyła nam dobre warunki do działania, to jest zespół 30-kilkuosobowy, reprezentujący różne środowiska społeczne, różne środowiska terytorialne, więc jesteśmy zbiorem osób powołanych ad personam do opracowania między innymi takiego raportu, ale także do oceny polityki, troszkę do oceny też polityki rządu, i rozmawiamy o różnych sprawach. Ostatni rok, kiedy działaliśmy, zostaliśmy powołani na wiosnę 2016 roku. Ostatni rok poświęciliśmy przygotowaniu najpierw ekspertyz dotyczących różnych aspektów położenia ludzi w starszym wieku, tak to nazywamy, bo słowo stary uważa się, że jest niedobre, więc mówimy osoby w starszym wieku. Więc zaczęliśmy od zbadania tego, jak to, od wielkiej dyskusji, potem od podzielenia się na zespoły, które przygotowały różne aspekty położenia ludzi w starszym i najstarszym wieku. I tutaj bardzo mocno zaznaczamy, że nas interesują owszem osoby, które zakończyły okres swojej aktywności zawodowej, ale także interesują nas w szczególności osoby, które są już w bardzo zaawansowanym wieku.
To znaczy, jaki jest ten próg? To jest
ten bardzo zaawansowany wiek, to mówimy, że to jest powyżej 75, a najchętniej jeszcze powyżej 80 i 85.
Bo takich osób przybywa i to dość szybko,
takich osób przybywa też osób, które skończyły 100 lat, więc mamy ponad 3000 takich osób obecnie, które skończyły 100 lat. I wtedy, kiedy przychodzi ta bardzo zaawansowana starość, pojawia się niesamodzielność często. Może to być niesamodzielność fizyczna, niesamodzielność mentalna, niesamodzielność psychiczna. Różne formy niesamodzielności wtedy pojawiają się. I mnie w szczególności, bo ja już pracowałam w takim zespole za czasów pana profesora religii w Ministerstwie Zdrowia, i nas szczególnie tutaj interesowało, żeby pokazać, że to jest populacja bardzo zróżnicowana, bo 60-latek to nie jest osoba, która ma 90 lat, prawda? Różnią ją, no po prostu pokolenia, prawda? Ale także, że tak powiem, odległość prawie świetlna od tego, jaki stan zdrowia występuje i jakie możliwości. W związku z tym chcieliśmy pokazać, że jest to grupa bardzo zróżnicowana pod względem wieku, pod względem sytuacji rodzinnej, sytuacji także związanej ze stanem zdrowia i z możliwościami zaspokojenia swoich potrzeb. I wydaje mi się, że to nam się udało. Dlatego ten program dotyczy osób w starszym wieku i osób niesamodzielnych. Dlaczego to wyróżniamy? Dlatego, że wśród osób niesamodzielnych są też osoby młode. I chcielibyśmy, żeby te rozwiązania, które będą dotyczyły osób starszych, niesamodzielnych, były także być może zastosowane dla osób młodych. Więc to jest ta kategoria, o której się niechętnie mówi, o której się nie mówi, której spraw do tej pory nie podnoszono. I stąd postanowiliśmy wyróżnić. A cały program dotyczy wszystkich aspektów położenia, od dochodów, mieszkania, rodziny, dostępu do usług ochrony zdrowia, usług opieki, ale także zwykłych takich usług, jak prowadzenie gospodarstwa domowego, co związane jest ze sprzątaniem mieszkania, z przygotowaniem posiłku, zrobieniem zakupów, a więc wszystkich aspektów położenia, po kontakty społeczne, które stary człowiek zachowuje i powinien zachowywać. I to jest bardzo ważne. I ja tu namawiam wszystkie osoby starsze, żeby wraz z tym, że starzeją się, nie rezygnowały z kontaktów społecznych. także z uczestnictwa w życiu społecznym, bo ich głos, ich postawa, ich doświadczenie jest bardzo potrzebne w różnych wymiarach życia.
No to pani profesor, pan premier wczoraj na konferencji powiedział, że ta ustawa, ten program wprowadza w Polsce państwo opiekuńcze, że to jest program tak dobry, tak daleko idący, że można o takim państwie mówić, jak ta pomoc będzie wyglądać konkretnie, bo tam też za tym programem idą konkretne wydatki, o których mówił pan premier, jak te wydatki będą realizowane, do kogo będą celowane.
Wydatki te są oczywiście istotne, ale musimy pamiętać, że poza tym, że będą wydatki, to będą także dochody. Osoby w starszym wieku mają pewne zasoby, część osób ma pewne zasoby, które zaoszczędzili sobie w czasie swojej pracy, ma pewien zasób dóbr materialnych, a także finansowych, ale także to jest to, na co bardzo zwracamy uwagę, to jest praca dla bardzo wielu osób w środowiskach zamieszkania. To jest praca związana z organizacją na przykład usług, prawda, usług opieki, ale także usług związanych z dostarczaniem różnego rodzaju dóbr, które są potrzebne osobom starszym. I zwracamy na to uwagę przede wszystkim samorządom, dlatego że tak jak młodzi ludzie mają skłonność do migracji, to starzy już zostaną w swojej gminie, w swojej wiosce, w swoim miasteczku, prawda? I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że są już dzisiaj, ja jestem też przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej, zrobiliśmy bardzo duże badania dotyczące sytuacji demograficznej we wszystkich właściwie gminach, powiatach i województwach. No i pokazujemy tam, że są już dzisiaj takie miasteczka, takie miasta, takie dzielnice w miastach, takie gminy, gdzie udział ludzi w starszym wieku przekracza 30% i niedługo, bo to jest jak wiadomość pewna, przekroczy 40%. Wobec tego tam potrzebne są specjalne programy. Dlatego też bardzo silnie, jeśli pan pyta o pieniądze, zwracamy uwagę na to, co się dzieje w środowiskach zamieszkania starych ludzi.
Ale w takich miejscowościach, pewnie też w takich wsiach, bo to też pewnie dotyczy terenów wiejskich, gdzie młodzi wyjeżdżają, stają się tylko starzy, którzy mają jakieś emerytury, osoby w starszym wieku, no to musi być po pierwsze dojazd, po drugie opieka medyczna, opieka pielęgniarska, to wszystko będzie państwo finansować?
To będzie częściowo oczywiście jest finansowane tak, jak jest finansowane, czyli i finansowane jest stąd, tam jest słowo solidarność, poprzez solidarne łożenie na przykład na zdrowie, prawda? Ponieważ wszyscy płacimy z każdego grosza zarobionego, część oddajemy na ochronę zdrowia. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to są oczywiście wydatki także gmin, to są także wydatki osobiste ludności, ponieważ jeśli ktoś ma takie środki, jeśli może takie środki na to poświęcić, on czy jego rodzina, to z całą pewnością, jeśli będą dostępne takie usługi, na przykład rehabilitacji, ochrony zdrowia, wypoczynku, opieki, to na pewno takie środki będą na ten cel przeznaczane.
Pani profesor, no właśnie ochrona zdrowia, bo to jest dla wielu osób w starszym wieku rzecz najistotniejsza. Kolejki, problemy, chociażby braki na oddziałach geriatrycznych, gdzie nie ma specjalistów, nie ma lekarzy. No bez gruntownej reformy służby zdrowia nawet najlepszy projekt starszym osobom nie pomoże.
Troszkę przesadzamy z tą opieką, brakiem opieki geriatrycznej. Człowiek starszy...
Wakaty są.
Tak, ja wiem. Człowiek starszy jest chory, no często na różne choroby, prawda? I nie chce leczyć się tylko... Niestety tylko u geriatry, chętnie by się leczył u neurologa,
kardiologa,
prawda? No więc u lekarza chorób wewnętrznych, wobec tego owszem, geriatra jest potrzebny jako organizator tej opieki, prawda? Ale równie ważne są inne specjalizacje, które są. I tutaj chyba najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo ludzi starszych w sprawie dostępu do usług ochrony zdrowia. Nie tyle właściwie do skwiera im, tak jak wynika z wielu też badań, że tej opieki nie ma, bo ona wreszcie znajdzie się, prawda? Tylko to, że ona jest źle zorganizowana i jest niepewna dla starszego człowieka. On chciałby wiedzieć, że jeśli jest dzisiaj u lekarza, to następna wizyta będzie za 2 czy 3 miesiące i on jest już zapisany na określoną godzinę, określony czas, w określonym miejscu. I przed tą wizytą jeszcze zadzwoni do niego sekretarka medyczna i powie, zapraszamy pana jutro do nas na wizytę.
Czas jest istotny, bo osoby 30-40-letnie, które się leczą, ten czas najczęściej mają, żeby w kolejkach wyczekać i się do specjalisty dostać, a potem na blok operacyjny już jest być może prostsze. Osoby
Wydaje
starsze
mi się,
tego
że
czasu
wszystkie te kolejki, ten cały bałagan w ochronie zdrowia jest absolutnie do opanowania i ja naprawdę bardzo liczę na to, że pan minister Szumowski, młody profesor, kardiolog, który przyszedł teraz do Ministerstwa Zdrowia, po prostu opanuje te wszystkie kolejki i ten nieopanowany bałagan. On nie musi tam funkcjonować, naprawdę nie musi. I może być tak, że nie będzie tych kolejek, nie będzie tych zapchanych korytarzy, nie będzie tych awantur, które tam się odbywają, tylko po prostu to się zwyczajnie ucywilizuje. Co dzisiaj w dobie informatyzacji, powszechnie używanych telefonów, można naprawdę zrobić, opanować i nie dręczyć, tak jak dzisiaj to w wielu przypadkach dręczy się ludzi. To jest bardzo, wydaje mi się, to jest zupełnie prosta sprawa do opanowania.
2 lata minęły rządów Prawa i Sprawiedliwości i prosta sprawa załatwiona nie była. Sam byłem świadkiem, bo byłem w szpitalu i rzeczywiście czasami widzi się sceny dantejskie.
To prawda, tam gdzie po prostu nie dba się o pacjenta, ale myślę, że najwyższy czas także zwrócić uwagę na to, że nie tylko pieniądze są ważne w ochronie zdrowia. Ja zgadzam się, że jest ich za mało, ale zawsze ich będzie za mało. To jest dziedzina, która pochłonie każde pieniądze.
Postawa personelu czasami pozostawia dużo dobrze.
Postawa personelu z jednej strony, a z drugiej strony po prostu brak jakiejkolwiek, podkreślam, kontroli nad funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia. Czy pan słyszał o tym, że ktoś rozlicza lekarza, pielęgniarkę czy kogokolwiek z efektów jego leczenia?
Nie.
No właśnie, no to może też warto nad tym się zastanowić.
Karierę zrobił cytat z expose pana premiera Morawieckiego o wlewaniu nowego wina w stare bukłaki, że zanim da się nowe pieniądze, trzeba ten system uzdrowić. Tutaj był pomysł jeszcze przed wyborami, żeby NFZ przyszedł do historii. Tak się nie stało.
Bardzo wiele spraw jest do zrobienia. Ja bardzo liczę na to. Dzisiaj mamy spotkanie. Komisja Zdrowia ma spotkanie z panem ministrem Szumowskim i myślę, że wiele się od pana ministra dowiemy. A także nie przychodzimy tam, bez niczego. To zmiany w ochronie zdrowia. Takie programy były, nad takimi programami pracowaliśmy, pracują różne zespoły i trzeba dzisiaj konsekwentnie wykorzystywać doświadczenia takie, które zostały już zgromadzone, które warto wprowadzić.
To jeszcze wróćmy do założeń polityki społecznej wobec osób starszych do roku 2030. Jaki będzie los tego dokumentu? Co go teraz czeka? Rada Ministrów? Czy?
Skoro pan premier już ten dokument przeczytał, on nie jest długi, powstał na podstawie kilkuset stron ekspertyz, ale sam dokument ma 80 kilka stron, więc nie jest to jakieś bardzo rozległe dzieło. Liczymy na to, że teraz ten dokument będzie przedmiotem konsultacji międzyresortowych, bo chcielibyśmy, aby od ministra kultury żeby każdy resort zajął się od ministra kultury poprzez ministra infrastruktury, budownictwa, zdrowia, edukacji, sport i wszystkie inne resorty, ponieważ sprawa ludzi w starszym wieku jest sprawą nas wszystkich. Każdy z nas ma w rodzinie osobę starszą i dobrze wie, że jest to osoba, przynajmniej tak jest w mojej rodzinie, osoba najważniejsza. Także i tak musimy traktować. To są osoby, w stosunku do których mamy ogromny dług wdzięczności i ogromne zobowiązania. I to, co niekiedy się jeszcze zdarza, czyli taka niechęć, niekiedy nawet pogarda dla starych ludzi, musi na zawsze zniknąć. I ja myślę, że postawa pani minister Rafalskiej, pana premiera Morawieckiego pozwala mieć naprawdę wielkie nadzieje, że ten program zostanie dobrze wdrożony. Myślę, że nie potrzeba dużo czasu, żeby to konsultować. Myśmy to konsultowali z różnymi środowiskami i że rząd przyjmie ten program i przystąpimy do realizacji na wszystkich etapach naszej samorządności.
Jak rozumiem, to będzie taka sama, czy podobna forma jak programu dla węgla kamiennego, który przyjął wczoraj rząd, tak? To będzie taki tak samo dokument przyjęty przez całą Radę Ministrów.
No węgiel to jest bardzo wąska sprawa, bardzo ważna oczywiście, bo to jest główny
sektorowo, nasz, to jest jeden sektor, a tutaj chodzi o holistyczne spojrzenie.
Tutaj chodzi o holistyczne spojrzenie na sytuację ludzi starszych i zorganizowanie ich życia tak, żeby ono było znośne. My przyjęliśmy tutaj taki punkt widzenia w rozpatrywaniu różnych spraw. Czyli jeśli mówiliśmy, że trzeba to tak zorganizować w ochronie zdrowia, czy w sporcie, czy w każdej innej dziedzinie, to przyglądaliśmy się na to. A co z tego będzie miał pojedynczy starszy człowiek po prostu? Człowiek, który ma 65 lat, 75 czy 90. Czy on się w tym programie, w tych rozwiązaniach mieści po prostu? Czy to jest dobrze dopasowane do niego? Czyli przyjęliśmy podmiotowy punkt widzenia. To rzadko się u nas jeszcze zdarza w polityce społecznej także, ale ja proponuję, żeby za każdym razem podejmować taki właśnie, przyjmować podmiotowy punkt widzenia. Czy to służy dobrze temu człowiekowi, dla którego jest projektowany?
Pani profesor, do wakacji taki program będzie przyjęty przez Radę Ministrów?
No, ja sądzę, że szybciej. Ja myślę, że przyjmiemy to gdzieś na poziomie pewnie marca, kwietnia. Tak, także w okolicach Wielkiej Nocy. Więc to jest dobry program. Ten program jest przemyślany. Co więcej, oparty jest na bardzo szerokich ekspertyzach. To nie jest tak, że myśmy usiedli, pomyśleli, co tu zrobić, tylko najpierw bardzo dokładnie zbadaliśmy, co jest badane, co chcemy, co jeszcze trzeba zbadać, co jeszcze trzeba przeanalizować i jakie aspekty jeszcze podnieść. Więc on od sytuacji demograficznej po sytuację materialną, zdrowotną, to sytuację rodzinną osób starszych jest bardzo dokładnie przeanalizowany.
A pan premier znalazł czas, żeby się z panią spotkać przed prezentacją założeń strategii?
Ja nie jestem potrzebna. Ja po prostu kierowałam zespołem, organizowałam ten zespół, spotykałam się z poszczególnymi zespołami, zorganizowałam pracę, przekazałam.
A pani minister i pan premier spili śmietankę, jak rozumiem.
Nie. Ja po prostu jestem osobą, która pracuje nad programami. To jest mój zawód. Natomiast praca nad programami, ja się tym zajmuję, ja prowadzę badania, piszę różne teksty, analizy robię. Natomiast bardzo dobrze jestem bardzo wdzięczna pani minister Rafalskiej i jestem bardzo wdzięczna panu premierowi, pani minister Bojanowskiej, która na co dzień z nami współpracowała. To jest pani doktor Bojanowska, jest wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I myślę, że to jest prawidłowy sposób postępowania. My przed świętami Bożego Narodzenia przyjęliśmy ten program po prostu na takim plenarnym posiedzeniu Rady do Spraw Osób Starszych. I po prostu przekazaliśmy pani minister, bo to jest taki porządek. Teraz niech rząd to oceni, niech powie, bo my napisaliśmy, co trzeba zrobić, a rząd musi odpowiedzieć, co można zrobić i w jakim tempie trzeba zrobić. My pokazaliśmy co, dlaczego, kiedy, dla kogo, w jaki sposób, a teraz niech rząd się pochyli. Teraz potrzebna jest decyzja, poważna decyzja polityczna.
Pani profesor, decyzja polityczna jest także potrzebna przy dokończeniu reformy OFE i reformy systemu emerytalnego. Nie jest tajemnicą, że był spór między panią minister Rafalską a panem wicepremierem wówczas Mateuszem Morawieckim co do wizji rozwiązania kwestii OFE. Teraz pan premier Morawiecki został szefem rządu. Jak pani przyjęła tą informację, nie było takiej myśli, że być może to jest zagrożenie dla poprawnego rozwiązania kwestii OFE?
Nie, ja ufam panu premierowi Morawieckiemu i pani minister Rafalskiej, współpracuję z nimi zresztą i mam nadzieję, że ta sprawa zostanie dobrze rozwiązana z korzyścią dla tych, którzy, no co tu dużo mówić, zostali oszukani i weszli dobrowolnie do OFE, i chcieli tam oszczędzać, bo tak przekonywano ich, albo zostali przymusowo wylosowani i dopisani do tego OFE. Wobec tego za błędy wszystkie, które popełniono najpierw przy organizacji tego systemu, potem przy rozwiązywaniu tego systemu, odpowiada rząd, bo to rząd podejmuje decyzje i władza polityczna. I dzisiaj trzeba bardzo, ale to bardzo dokładnie rozpatrzyć to i wywiązać się z zobowiązań, jakie zaciągnięto zamknięto wobec ludzi, którzy nie mieli wpływu na to. No powiedzmy mieli, bo wybierali, ale skoro mówiono im, że to takie dobre i mówił to rząd i mówili to przedstawiciele najwyższych władz, no to dzisiaj trzeba z tego się
ale
wywiązać.
Pytanie jak? No to 6 lipca 2016 roku, czyli kawałek czasu temu, kawał czasu można powiedzieć, pan wicepremier Morawiecki pokazał projekt, co chce zrobić z OFE, to zostałoby w ramach dyskusji także politycznej zablokowane, nie mamy nowych propozycji, tam był taki pomysł, żeby 3/4 środków tam zgromadzonych w akcjach i w innych papierach wartościowych, bo tam gotówki jest niewiele, przekazać znowu w ręce sektora prywatnego, no i na to chyba zgody w klubie powszechnej nie było.
Sektor prywatny jeszcze nie rozliczył się z OFE i to jest jedna sprawa, którą musimy także podnosić. I ja moim zdaniem, jeśli ktoś podejmuje, także sektor prywatny, podejmuje zobowiązania jakieś, to musi się z nich wywiązać, prawda? A nie tak, że mówi, no nic nam nie wyszło, bo byliśmy za mało operatywni.
Ale to zakłada ten projekt pana wtedy wicepremiera Morawieckiego, żeby jeszcze raz, już nawet nie przez PFR.
Ja nie mówię, że z tego, co sektor prywatny dostanie znów i będzie tym obracał, no bo, a potem znów nic z tego nie będzie.
Takie pomysły są.
No myślę, że na to nie będzie politycznej zgody, dlatego że pierwsza sprawa, z której sektor prywatny musi się wywiązać, musi się rozliczyć, a nie tak, że teraz się zamiesza. Już ta spółka nazywa się inaczej, ta spółka poszła z inną spółką, ta spółka zniknęła. Nie, niczego takiego nie ma. Są pełne dokumenty, jest pełna dokumentacja, kto ile wziął, co z tym zrobił, jakie są skutki tego i z tego trzeba rozliczyć, a nie tak, że ci ludzie się rozbiegli i teraz powiedzą, a teraz my zupełnie nowi jesteśmy.
Mamy nową firmę, zakładamy nowe plakietki, jesteśmy zupełnie nowymi ludźmi. Pani, jeżeli dobrze rozumiem, pani profesor, czyli ten pomysł, który prezentował kiedyś pan premier Morawiecki, nie wejdzie w życie. Nie ma zgody Prawa i Sprawiedliwości na takie rozwiązanie kwestii OFE.
Czy jest zgoda Prawa i Sprawiedliwości? Takiej zgody na razie nie było. To był pomysł, który został przedstawiony, ale jak widać nie jest dalej, nie ma dalszej dyskusji nad tym projektem. Zatem więc te środki, które są, oczywiście nie w gotówce, bo to jest zupełnie inna sprawa, tylko tak, więc, ale te wielkie miliardy, które są w akcjach, obligacjach, te muszą być w sposób bardzo celowy przeniesione tam, gdzie będą dawały zyski dla tych, którzy się złożyli na te miliardy.
To jest rezerwa demograficzna? To jest fundusz?
Nie, to nie jest rezerwa demograficzna. To jest niemądra ta rezerwa demograficzna. To w ogóle nie... Ktoś to wymyślił, żeby pokazać, jak będzie się troszczył o to, że sytuacja demograficzna się zmienia. Ona zmienia się niezależnie od tego, czy my ustanawiamy rezerwy, czy nie ustanawiamy. Ona jest względnie niezależna. Moim zdaniem, oczywiście jeśli to są akcje, one powinny być używane tak, jak używane są akcje, ale to powinny być pieniądze, które są nierozliczane jakby generalnie, tylko rozliczane z punktu widzenia ich skuteczności w osiąganiu zysków po prostu. I tutaj musi być całkowita odpowiedzialność nie tylko z sektora prywatnego, ale odpowiedzialność państwa za to, co się z tymi środkami stanie. Czy państwo użyje ich na jakieś specjalne programy, nie wiem, na program mieszkaniowy na przykład, czy na inny program, który byłby programem przynoszącym zyski stabilne, systematyczne po prostu, które wspierałyby tych, którzy będą przechodzili systematycznie na emeryturę, a zbliża się, że tak powiem, bardzo, bardzo duża grupa, która będzie osiągała wiek emerytalny, mówię o ludziach urodzonych w latach 50. Wobec tego to są bardzo liczne generacje, prawda? I w związku z tym trzeba będzie nad tym pomyśleć. To nie może być tak, że teraz to weźmiemy, damy prywatnemu sektorowi, prywatny sektor musi mieć zyski najpierw dla siebie, a potem co z tego wyjdzie, to się zobaczy. Już to widzieliśmy, już to przeszliśmy po prostu.
I zapłaciliśmy
za to, tak jak obliczają to niektórzy ekonomiści, ponad 505 miliardów złotych. Bardzo drogo nas to kosztowało. Kosztowało nas to także to, że generację drugiego powojennego wyżu demograficznego, więc ludzie urodzeni w końcu lat 70., w latach 80. po prostu kupili bilet tanich linii lotniczych w jedną stronę i dzisiaj mieszkają niestety nie w Polsce, tylko w Anglii, w Stanach Zjednoczonych mniej, ale na pewno w Niemczech,
w Niemczech i w innych krajach
Unii Europejskiej.
No dobrze, a to jest tak, że jak się czyta plan Morawieckiego, to tam ta kwestia emerytur jest istotna, bo to jest podstawa całego programu budowania polskiego kapitału. Ale czy to jest istotna sprawa politycznie? Czy wy w klubie o tym rozmawiacie? Czy o OFE, czy termin OFE pada na korytarzach sejmowych, na klubie Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest tylko kwestia wewnętrzna rządowa?
Wydaje mi się, to znaczy osoby... Zacznijmy od tego, że systemy emerytalne są systemami z punktu widzenia konstrukcji ekonomicznej, z punktu widzenia konstrukcji prawnej, organizacyjnej, bardzo skomplikowane. Jedyny system, który funkcjonuje, to jest ten system, który wymyślili Francuzi na początku wieku XIX, Niemcy wprowadzili w końcu wieku XIX i to jest ten system repartycyjny, który jest odporny na kryzysy ekonomiczne, który jest odporny na sytuację demograficzną, jest wypróbowany już w historii ponad 130 lat.
I potrafi dawać dość wysokie uposażenia.
I potrafi dawać uposażenia niższe, wyższe, ale mniej więcej odpowiadające poziomowi życia w danym okresie czasu. Potrafi też tworzyć warunki solidarności międzypokoleniowej, co jest niezwykle ważne, więc nie tworzy tych napięć społecznych, nie tworzy napięć takich demograficznych.
Ale ja bardziej pytałem, czy jest taka dyskusja, że tam czuć tarcia między panią minister Rafalską a premierem, że o tym się dyskutuje
nie,
i że ludzie...
Nie ma. Wydaje mi się, że ja nie czuję takich tarć. Myślę, że to starcie, które było i które pokazało, że trzeba także nie tylko uwzględniać problemy gospodarcze, ale także problemy społeczne. Dzisiaj tak ja to odbieram po prostu w wypowiedziach premiera, że premier, który deklaruje się, że jesteśmy państwem solidarnym, opiekuńczym, promuje program na rzecz ludzi starszych, pamięta dobrze o tym, że to, że podstawą dobrego rozwoju jest przede wszystkim rozwiązanie problemów społecznych. I jeśli rzeczywiście w dalszym kierunku pójdzie ten program i rząd pójdzie w tym kierunku, to mogę powiedzieć, że będzie osiągał bardzo duże sukcesy. Bo takich, co mówili, że najważniejsza jest infrastruktura, górnictwo, gospodarka, budownictwo czy coś jeszcze, już mieliśmy. Dzisiaj widzimy, że problemy nie powstają na poziomie górnictwa, czy budownictwa, tylko powstają problemy nierozwiązane, problemy dużych grup społecznych. I to, że zabieramy się za rozwiązywanie, że te programy rozwiązywania tych problemów są wdrażane, to jest gwarancja, że będziemy mogli rozwiązać także problem emerytalny. Natomiast pana pytanie, czy takie dyskusje istnieją, do takiej dyskusji potrzebne jest trochę wiedzy. A tej wiedzy...
Chyba nie chce pani minister powiedzieć, że w klubie Prawa i Sprawiedliwości nie ma...
Nie ma zbyt wielu osób, chcę to powiedzieć, nie ma zbyt wielu osób, dla których ten problem jest ważny. On jest ważny jako problem, ale żeby o nim rozmawiać, to trzeba naprawdę mieć trochę wiedzy. Ja w poprzedniej kadencji miałam taką ambicję, że chciałam posłom przekazać trochę wiedzy. Ja wykładam te zagadnienia od wielu lat, ale tu nie spotkałam się zbyt wielkim zainteresowaniem.
I entuzjazmem,
żeby tę wiedzę posiadać. Ta wiedza jest na poziomie bardzo, że tak powiem, płytkim. Podobnie jak ci, którzy biorą udział w tych dyskusjach wszystkich, występują z referatami, występują publicznie. Ich wiedza jest po prostu naprawdę bardzo płytka.
Wydawca mnie zabije, ale dopytam, bo nigdy nam nie starcza czasu, żeby zapytać o program Mieszkanie Plus, a tutaj też pani profesor gdzieś koordynuje i patrzy na ten program, czy rekonstrukcja rządu pozwoli ruszyć temu programowi z kopyta?
No, ja bym proponowała, żeby rząd do programu 500+ zaangażował OFE na przykład. To byłoby bardzo dobre rozwiązanie. Dzisiaj w Polsce potrzebne są mieszkania dla młodych ludzi. Mieszkanie nie może być dobrem takim, którego młody człowiek nie jest w stanie zdobyć, bo bez mieszkania nie ma rodziny po prostu. Rodzina musi mieć mieszkanie. Jeśli młody człowiek chce założyć rodzinę, bo tak wykazuje, pokazują badania socjologiczne, to musi mieć mieszkanie i to mieszkanie musi być dostępne. To nie może być dobro, które po prostu jest niedostępne. I dlatego też ten program Plus, myślę, że on ma się rozwijać pod opieką osobistą pana premiera. On musi się rozwijać wszędzie, ale ja bym wskazywała takie miejsca w Polsce, które się wyludniają, miejsca przygraniczne, gdzie on się powinien rozwijać szczególnie. Takie miejsca jak województwo podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie. To są miejsca, ale, gdzie on się słabo rozwija, a powinien się rozwijać bardzo szeroko.
Ekonomiści wolnorynkowi powiedzą, przecież to nieprawda. No, budujemy tam mieszkania, gdzie ludzie chcą przyjeżdżać, a nie tam, skąd wyjeżdżają.
Ludzie wyjeżdżają stamtąd, skąd wyjeżdżają, ponieważ tam nie ma dla nich miejsca, nie ma dla nich mieszkania i pracy. Nie ma dla niej żadnej, tak, nie ma pracy i nie ma żadnej perspektywy rozwoju. Dlatego trzeba w tych miejscach, z których wyjeżdżają, tam tworzyć miejsca. I to jest jeden z problemów, który w Polsce jest naprawdę do rozwiązania. I to szybko do rozwiązania, bo za 15 lat obudzimy się w zupełnie innej Polsce.
No tak, a pan premier zaznacza, że jego celem jest tworzenie rozwoju policentrycznego, który będzie zrównoważony na terenie całego kraju, a nie tylko skupiał się w aglomeracjach. I tu, jak rozumiem, Mieszkanie Plus ma do odegrania ważną rolę.
Mieszkanie Plus nie może się skupiać w aglomeracjach i ja po prostu przecierałam oczy ze zdumienia, jak zobaczyłam, że tak dobrze się rozwija w Gdyni. Gdynia i bez programu Mieszkanie Plus się rozwinie, ale niech się to rozwija w Suwałkach, niech się to rozwija w Kętrzynie, w Węgorzewie, w Bartoszycach, w Lidzbarku, w Lubaczowie, w Chełmie po prostu,
Krośnie,
w Przemyśle, w Przemyślu, w Krośnie, w Jarosławiu, wszędzie. Tam potrzebna jest interwencja państwa, bardzo pilna i bardzo ważna jest interwencja państwa, żeby tam właśnie tworzyć miejsca pracy. Nie wszystkie instytucje muszą znajdować się w Warszawie. Nie wszystkie, naprawdę. Także instytucje publiczne, także instytucje rządowe mogą spokojnie rozwijać się bardzo dobrze w Suwałkach, czy w Przemyślu.
Był taki pomysł, żeby rozdysponować ministerstwa po różnych miastach wojewódzkich, nie tylko, ale na to chyba szans nie ma, żeby...
Ale ja bardzo popieram, żeby różne agendy ministerialne, różne działy ministerialne były w małych miastach.
Może w czasach
cyfryzacji
to już nie jest
potrzebne. Czy pan wie o tym, że taka polityka była w okresie II Rzeczpospolitej?
Nie wiedziałem.
W stosunku do Pomorza na przykład. W stosunku do tych ziem, które odzyskaliśmy. No, była prowadzona taka polityka celowa.
W czasach cyfryzacji może już nie trzeba wszystkiego mieć obok siebie, bo dokumenty mogą płynąć drogą cyfrową.
One nie muszą być wszystkie instytucje tutaj. Kiedyś mówiono, że może Trybunał Konstytucyjny przenieść do Przemyśla, ale ja uważam, że nie byłoby to szkodliwe.
Do Piotrkowa Trybunalskiego.
Też można.
To byłoby nawiązanie historyczne, ale chyba wtedy chodziło bardziej o kwestię polityczną, a nie o policentryczny rozwój Rzeczypospolitej. Pani profesor, musimy kończyć 9:43.
Bardzo żałuję.
Gościem poranka wnet była pani profesor Józefa Hrynkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, socjolog. Pani profesor, raz jeszcze dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.
A my posłuchajmy piosenki. Zaraz państwu coś wybiorę. Może posłuchajmy piosenki Dub. Przed nami wielka przestrzeń, czyli polskie reggae z końca lat 80. 7:49, poranek wnet, a my łączymy się z panem profesorem Waldemarem Poruchem, doradcą marszałka Sejmu, politologiem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana.
Dzisiaj ważne spotkania w Davos. Pan prezydent, pan premier będą się spotykać z politykami i ekonomistami. Czego możemy się spodziewać po szczycie?
No niewątpliwie te rozmowy będą w kontekście nowych zadań, o których mówił premier w swoim exposé Mateusz Morawiecki, czyli poszukiwania takiego wsparcia w gospodarce światowej, która dostarczy naszej gospodarce kolejnych impulsów na następne lata rozwojowe. W kontekście owego planu Morawieckiego, czyli rozwoju zrównoważonego i niewątpliwie także tłumaczenie pewnego zjawiska, które jest bardzo ciekawe. Polska staje się liderem w rozwoju gospodarczym w Unii Europejskiej, a temu z kolei towarzyszy sytuacja, powiedzmy, atmosfera niezbyt korzystna wokół Polski na forum Unii Europejskiej, co niewątpliwie wielu rozmówców będzie zastanawiało i tutaj otwiera się olbrzymia przestrzeń do rozmów, do dialogu, do wyjaśnienia polskiego stanowiska sytuacji, realnej sytuacji w Polsce, nie tylko propagandowej.
Panie profesorze, również w piątek w Warszawie ma być Rex Tillerson, sekretarz stanu w administracji Donalda Trumpa. To ważne spotkanie, szczególnie no, jest ta ustawa senacka 447, jest szereg innych spraw. Co może przynieść ta wizyta w Polsce?
Trudno tę wizytę przecenić, bo ona jest wyjątkowo istotna z racji tego, że Tillerson wyrusza w podróż do najważniejszych punktów współczesnego świata, które są istotne dla polityki amerykańskiej. Polska tutaj została też świadomie wybrana, przyjeżdża, o ile dobrze pamiętam, w Davos do Polski. To niewątpliwie rozmowy o Sojuszu Północnoatlantyckim, o zabezpieczeniu w kontekście polityki zagranicznej Rosji całego regionu. To na pewno aktywności Polski w tym regionie, w kontekście chociażby Trójmorza, B9, czyli tak zwanej grupy bukareszteńskiej, która skupia członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, polskiej strategii w kontekście państw bałtyckich. To bardzo ważne rozmowy, ale także w materii militarnej Polska bowiem będzie istotnym kontrahentem w zakresie zakupu broni nowoczesnego uzbrojenia. Sygnalizowane są te rozmowy, które rozpoczął minister Antoni Macierewicz w sprawie zakupu nowoczesnych środków prowadzenia polityki obronnej przez Polskę. To na pewno bardzo ważne rozmowy, ale także polityczne o statusie Polski na kontynencie europejskim. Wiadomo także, że prawdopodobnie Rex Tillerson spotka się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. To będą bardzo ważne rozmowy polityczne, bardzo istotne.
Ja jeszcze raz powtórzę. Rex Tillerson spotka się z Jarosławem Kaczyńskim w Warszawie. I to jest pewna informacja.
Na dzień wczorajszy tak. Poczekajmy na rozwój wydarzeń. Proszę Państwa, polityka zagraniczna ma swoje meandry. Prawda?
Musi się zakończyć wizyta Tillersona w Davos, ale taka zapowiedź jest
na wokandzie, że tak powiem.
To jeszcze na koniec podpytam o zmianę akcentów w polskiej polityce wobec Unii Europejskiej. Pan minister Jacek Czaputowicz jeździ do Berlina, jeździ do Brukseli. Myśli pan profesor, że to jest realna zmiana w polityce polskiego rządu, czy to jest tylko pewna mimikra, pewna zmiana akcentów, a zmiana być może twarzy, być może sposobu, ale idea sporu, idea rządu pozostaje ta sama?
Użył pan dwóch słów, które się trochę wykluczają. Zmiana akcentów i mimikra to są słowa różnego porządku myślenia, że tak powiem. Na pewno zmiana akcentów tak, na pewno zmiana taktyki
i uelastycznienie. Natomiast nie będzie zmiany strategii w polityce zagranicznej. Została zdefiniowana już na początku rządów Zjednoczonej Prawicy w 2015 roku. Teraz na pewno są potrzebne rozmowy.
Potrzebny jest dialog. On trochę nie jest łatwy w kontekście Berlina, ponieważ tam mamy problem z powołaniem rządu.
Nie ma jeszcze układanki politycznej w Niemczech domkniętej.
Ale na pewno te rozmowy są teraz potrzebne i bardzo intensywny dialog, nie tylko w kontekście owej praworządności,
bo to jest kwestia, nikt nie ma z poważnych analityków wątpliwości,
nie chodzi o żadną praworządność, ale rozpoczynają się bardzo istotne dla Polski rozmowy odnośnie
agendy budżetowej Unii Europejskiej i tu na pewno aktywność ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza jest bardzo istotna, ale proszę także pamiętać, że minister jeździ po to, żeby pokazać siebie jako kreatora, wykonawcę polityki zagranicznej, ponieważ niewątpliwie zmiana premiera, zmiana na urzędzie ministra spraw zagranicznych to nie tylko zjawisko intrygujące dla środowiska międzynarodowego, ale także oczekiwanie, tak jak pan wspomniał, na ile to będą nowe akcenty, czy będzie jakaś korekta strategii. Z wypowiedzi pana premiera Mateusza Morawieckiego wiemy, że zmiany strategii po prostu nie będzie. Tak było w ekspoze i takie wystąpienia również miał premier Morawiecki w różnych już punktach w Polsce i w czasie swoich wizyt międzynarodowych.
Panie profesorze, na dłuższą rozmowę zaprosimy do studia. Teraz się tylko zapytam, czy zostanie pan szefem Centrum Analiz Strategicznych w KPRM.
Jak się spotkamy w studio i państwo mnie zaprosicie, będzie taka okazja, o tym porozmawiamy wtedy.
Dziękuję najmocniej, panie profesorze. Do usłyszenia, do zobaczenia. 9:55. A teraz poproszę o dżingiel. Wracamy do studia. W studio Maciej Marchewicz, wydawnictwo Fronta. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I książka, która jest istotna, ciekawa, być może nie przeszła bez należytego echa przez polski rynek wydawniczy. Kremlowska szkoła negocjacji, Igor Ryżow przed nami. Cóż to jest za książka, ale zanim o książce, to o autorze dwa słowa.
Igor Ryżow jest coachem, jest doradcą biznesowym wielu rosyjskich korporacji. Przewinął się też przez rosyjską szkołę dyplomatyczną MGIMO. Sam w swoich książkach, a opublikował już ich kilka, tłumaczonych zresztą na wiele języków świata, w swoich książkach i na swoich stronach internetowych zamieszcza case'y zachęcając do rozwiązywania spraw razem z nim. Można znaleźć na jego stronach też adres mailowy. Jeśli ktoś ma ochotę skonsultować to ze starym Wygą, jakiś swój problem, on do tego zachęca.
To jest książka, to jest podzielona na lekcje, na pewne, to jest taki troszeczkę poradnik, bo są pokazywane, na co zwrócić uwagę, jakie są przykłady z historii, jak postępować, jaki jest cel tej książki. Ona ma ułatwić nam wszystkim negocjacje, czy ułatwić nam wszystkim poznanie życia w ogóle w biznesie.
Rozpocznę od tytułu. Kremlowska Szkoła Negocjacji. Kilku naszych czytelników, którzy poszukiwali jej w internecie, nieco wprowadziła błąd. Oni spodziewali się, że to będzie książka pokazująca kulisy działania być może niegdyś sowieckiej, a teraz nowej rosyjskiej
agentura,
tak, albo jakieś takie sposoby z pogranicza służb i dyplomacji, czyli Putin wpuszczający wielkiego psa na spotkanie z kanclerzem Merkel,
tak. Która się panicznie boi psów, szczególnie tak, tych większych, i to miała być sztuczka, która miała ułatwić negocjacje. I ja też się, zanim do tej książki zajrzałem, spodziewałem się właśnie sensacji, spodziewałem się opisania różnych działań właśnie na pograniczu tajnych służb, biznesu i takich układów trochę mafijnych. A to trochę nie z tych rzeczy książka.
Trochę nie z tych rzeczy, bo jest to książka rzeczywiście biznesowa. Jest to podręcznik, zresztą uhonorowany przez, nie będę wymieniał tutaj nazwy, żeby nie robić kryptoreklamy, przez dużą korporację doradczą, taką globalną, światową.
Zostało jedną z wielkiej czwórki.
Tak jest. Książka dostała tytuł biznesowej książki roku 2017. Już jest przetłumaczona na kilka języków, tak z europejskich, to tak od Francji jadą. Ana w Azji to nawet zatrzymała się w Wietnamie. Wiemy, że teraz i kolejne kraje szykują się do tłumaczeń, nie tylko te, które tak jak powiedzmy Bułgaria czy Serbia po prostu są zakochane w Rosji, ale także te, które chcą się dowiedzieć, co w trawie piszcze. I to nami kierowało, kiedy zainteresowaliśmy się tym tytułem.
To jest tak, negocjacje, biznes, to jest domena Amerykanów, Anglosasów, Europy Zachodniej, czego Rosjanin, także jak się dowiedzieliśmy, absolwent moskiewskiej szkoły dyplomacji, może nauczyć starych wygów z Ameryki, którzy negocjują biznesowo od pokoleń.
No tak się składa, że rosyjska, czy ściślej mówiąc właśnie ta kremlowska szkoła negocjacji, to jak sam przyznaje autor, to jest bardzo okrutna szkoła negocjacji. To jest szkoła, która no, w całej książce możemy tak, dla tych, którzy są wielbicielami francuskiego przysłowia, że jak bardziej poskrobać Rosjanina, to spod niego wyjdzie Azjata, no to tutaj w tej książce znajdziemy mnóstwo odniesień do Sun Tzu, do jego sztuki walki. I sam Ryżow wyraźnie wskazuje, że negocjacje jest to element wielkiego sporu. To nie zawsze musi być wojna, natomiast cały czas zwraca uwagę na to, że negocjacje jest to proces. To nie jest punkt tylko na jakiejś liniowej drodze przemieszczania się relacji pomiędzy dwiema stronami, ale to jest element jakiegoś większego obrazka i trzeba skupić się na tym, żeby wygrać wszystkie elementy. I tutaj wskazuje na to, na skuteczność, przyznaję, jeśli ktoś troszeczkę nie zaspał na lekcjach historii, złowrogo skuteczność dyplomacji sowieckiej.
Nie wiem, czy tylko sowieckiej, ale wydaje mi się, że dyplomacja rosyjska od czasów ministra Nesselrode i innych kierowników dyplomacji przez cały XIX wiek miała swoje sukcesy.
Ja bym bardzo chciał, tak marzyłbym o tym, żeby w książce, która powstała być może w Polsce o naszych szkołach negocjacji, o książka motywująca naszych biznesmenów czy naszych dyplomatów, żeby autor nie wstydził się pokazywać ciągłości naszej historii, naszego dziedzictwa, tak jak trzeba to oddać Ryżowowi, pokazuje to w swojej publikacji, bo pokazuje tutaj nie tylko, nie odwołuje się, broń Boże, do, tylko i wyłącznie do Stalina i jego akolitów, ale także do dyplomacji Aleksandra I i jego spotkań z Napoleonem Bonaparte, do radcy Witte, który wykłócił z Japończykami Sachalin, będąc na straconej pozycji. O tym możemy jeszcze dłużej porozmawiać.
To jest tak, że ta książka jest takim zwierciadłem, które pozwala zerknąć i w historię, i w mentalność rosyjskiej dyplomacji, rosyjskiej negocjacji, nie tylko biznesowej, ale też takiej politycznej?
Serdecznie zachęcam do takiego spojrzenia na tę książkę, dlatego że ona jest takim przekrojem, jednocześnie porad, jednocześnie schematów, w które można się wpasować z jakimś własnym problemem, case'em do rozwiązania, a jednocześnie jest tutaj mnóstwo bardzo ciekawych opowiadań, przypowieści, a także wspominków historycznych. Mnóstwo też elementów właśnie takich opowieści dalekowschodnich, nie tylko zresztą Sun Tzu.
Te opowieści dalekowschodnich dla osoby, która ma małe przedsiębiorstwo. Ta książka jest istotna. Pan by ją polecił do osoby, która ma 3-4 pracowników i gdzieś tam wydeptuje szlaki swojej małej korporacji po warszawskich salonach biznesu i urzędach państwowych.
To jest książka praktycznie dla każdego, kto spotyka się z innymi ludźmi i ma jakieś sprawy do załatwienia, bo tutaj nie chodzi tylko o wielkość korporacji i wartość rynkową, czy daj Boże każdemu, wartość giełdową firmy. Raczej chodzi o to, jak nie dać się zapędzić w kozi ruch. Nieraz spotykamy osoby, które nie życzą nam dobrze i wykorzystują nasze słabości. Autor pokazuje, że jakby taką najbardziej sztandarową metodą dyplomacji rosyjskiej jest przejęcie, nawet w trakcie bardzo nieudanych do jakiegoś momentu negocjacji, przejęcie inicjatywy. Rozpisanie negocjacji na role, tak żebyśmy przystępując do rozmów z jakąś osobą, z jakąś instytucją, nie skupiali się tylko na pierwszym punkcie, który nas interesuje, żebyśmy starali się zorientować, co będzie potem, co będzie nawet za rok, za dwa, za trzy. Jemu jest o tyle wygodniej i wszystkim negocjatorom rosyjskim jest wygodniej, że oni rzeczywiście albo pochodzą, albo otarli się jakieś tajne służby, a wiemy chociażby od Suworowa, że dobry pracownik służb nie wyjdzie z domu, zanim nie rozpisze sobie 15 scenariuszy, co będzie robił, kiedy będzie szedł w prawą stronę.
W tej książce jest taki fragment na samym początku, który pokazuje, że nawet to, co uznamy za zwycięstwo, za sukces, może następnego dnia przerodzić się w porażkę i że przy każdej negocjacji trzeba zawsze patrzeć, jak szachista przysłowiowy, kilka ruchów do przodu.
No właśnie, on podaje przykłady ze swojego życia, kiedy był doradcą w różnych firmach i opisuje tutaj sytuację, w której negocjatorzy wcale nie z jakiejś ogromnej firmy doszli do porozumienia, tak mi się wydawało, z dostawcą wina mołdawskiego, a potem się okazało, że dwa dni później, po negocjowaniu rewelacyjnych warunków i zapłaceniu kwoty, która wydawała im się niesamowicie rentowna i dająca duży oddech finansowy na przyszłość, ta kwota przepadła, bo firma zwinęła się w dwa dni. To dla niego było sporym takim doświadczeniem negatywnym. Zresztą on powołuje się na wiele swoich takich doświadczeń bardzo osobistych. Na samym początku, jak pan czytał, wspomina o swoim doświadczeniu karateki.
Tak jest.
Jako młody student zainteresował się sztukami walki. Wiadomo było, że wszyscy ci, którzy chodzą na zajęcia karate, nie wychodzą na zewnątrz z tymi umiejętnościami, że nie wdają się w bójki, ale kiedy zdarzyło się naszemu autorowi napotkać w ciemnej ulicy kilku dżentelmenów, którzy zapytali go, za kuric jest, to postanowił interweniować. i przekonał się, że jego umiejętności są co prawda spore, niemniej z takimi fachowcami ulicy, dziećmi ulicy, które na co dzień stosują chwyty zupełnie poniżej pasa, a zupełnie nie chcą się tak ustawić jak jego przeciwnik z treningów, może mieć niewielkie szanse. I cała książka właśnie mniej więcej opowiada o tym, jak ustawić się w sytuacji, w której nasz przeciwnik nie odsłania się, nie znamy jego zamiarów i jak wyjść z tego bez szwanku, a potem przejąć inicjatywę i wygrać.
Panu ta książka się przydała już w życiu? Jako pracownikowi wydawnictwa Fronda na pewno są jakieś biznesowe targi.
Są biznesowe targi. Książka przydała się nie tylko mnie, ale i naszemu koledze od sprzedaży, także mam nadzieję, że jego procent od sprzedaży w tym roku znacznie wzrośnie.
Ja jestem dopiero w trakcie lektury książki, ale jeżeli przyjdzie mi się kiedykolwiek z kimś negocjować, właśnie ciekaw jestem, czy wykorzystam ją w polityce. Zobaczymy, czy także jest skuteczna w negocjowaniu o informacje od ministrów, posłów i innych celebrytów życia politycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Książka ciekawa, łatwa w lekturze i dobrze przystosowana także do osób, które nie są zapoznane z lekturą książek takich naukowych, gdzie jest aparat, przypisy i tłuste druki, tłuste strony pełne druków, bo jest ona napisana jak podręcznik, przejrzyście.
Prościutko, to jest taki kowej. Tyle, że rosyjski i tłumacz musiał znać język rosyjski, współczesny język rosyjski i odnośników do współczesnej literatury i filmów musiał znaleźć sporo.
I jest też pewną, przynajmniej dla mnie, odkryciem trochę duszy rosyjskiej, czy sposobu myślenia naszych sąsiadów, trochę dalszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Maciej Marchewicz, wydawnictwo Fronda, był gościem Poranka Wnet. Ostatnim dziękuję bardzo za wizytę i za opowieść o książce książkę osobiście polecam. To był Poranek Wnet. Łukasz Jankowski, Andrzej Gumbryk zrealizował, wydał Antoni Opaliński. Jutro o 7:10 przywita się z Państwem Krzysztof Skowroński. Do usłyszenia.